Chciałbym nawiązać do tego, o czym mówiłem poprzednio, ale jednak będzie to historia i będzie pewien bohater. Ale bohaterów będzie tam dwóch. Potem możecie zgadnąć, kto będzie tym drugim, bo nie wymienię go z imienia. Autorka Beth Moore napisała: z pewnością największą niepotrzebną tragedią w ciele Chrystusa są znudzeni chrześcijanie. Podążanie za Jezusem to najbardziej szalona przygoda na ziemi. Chrześcijańskie życie staje się nudne wtedy, kiedy próbujemy urządzić je tak, jakbyśmy nigdy nie potrzebowali odwagi. Można wierzyć w Boga, przychodzić na nabożeństwa, słuchać kazań i znać wiele biblijnych historii, jednocześnie zachowywać wobec Boga bezpieczny dystans. Człowiek mówi wtedy: Panie, pobłogosław moje życie, ale nie zmieniaj zbyt mocno mojego kierunku. Pomagaj mi, ale nie wymagaj ode mnie rzeczy, których się boję. Bądź blisko, ale nie naruszaj mojego poczucia bezpieczeństwa. Boga jednak nie da się oswoić. Jezus nie powiedział swoim uczniom: pozostańcie tam, gdzie jest spokojnie, wygodnie i bezpiecznie. Powiedział: pójdź za mną. Pójdźcie za mną. Chrześcijańskie życie przestaje być nudne, kiedy odważnie odpowiadamy na to wyzwanie. Nie oznacza to, że zawsze czujemy się silni albo że przestajemy odczuwać strach. Oznacza jednak, że nie pozwalamy już, aby to strach decydował o naszym posłuszeństwie. Właśnie tego uczy nas historia Gedeona. Znajdziemy ją w Księdze Sędziów. Opowiem wam trochę, co tam miało miejsce i parę cytatów zacytuję. Ale gdyby ktoś chciał więcej, to oczywiście Księga Sędziów, 6 rozdział, zachęcam do przeczytania całości. Izraelici po raz kolejny odwrócili się od Boga i zaczęli służyć obcym bogom. W konsekwencji przez 7 lat cierpieli z powodu Midianitów. Pojawiali się oni w czasie żniw, czekali aż Izraelici wykonają całą pracę, a następnie przychodzili i wszystko zabierali. Rok po roku Izraelici orali, siali, zbierali plony, lecz nie mogli korzystać z owoców swojego wysiłku. Kraj został wyniszczony, także ludzie zaczęli ukrywać się w jaskiniach, górach i trudno dostępnych miejscach. Właśnie w tych okolicznościach poznajemy Gedeona. Czytamy, że Gedeon mucił pszenicę w tłoczni, aby ukryć się przed Midianitami. Pszenicę należało mucić na otwartym terenie, gdzie wiatr mógł oddzielić ziarno od plew. Tłocznia znajdowała się natomiast w zagłębieniu, ponieważ służyła ona do czegoś innego, do wyciskania winogron. Gedeon wybrał więc złe miejsce do młócenia, ale dobre miejsce do ukrycia. Nie planował powstania, nie zbierał wojska, nie stał na wzgórzu z mieczem w dłoni. Próbował jedynie uratować trochę pszenicy, aby jego rodzina miała co jeść. Jego życie zostało sprowadzone do przetrwania. I właśnie wtedy ukazał mu się anioł Pana i powiedział, i to czytamy Księga Sędziów, 6 rozdział, 12 werset. Pan jest z tobą, mężny wojowniku. Te słowa musiały zabrzmieć jak pomyłka. Gedeon nie wyglądał jak wojownik. Tak jak wspomniałem, on się ukrywał. Zachowywał się jak człowiek przestraszony, który robi wszystko, aby nie zostać zauważonym. Bóg nie nazwał go jednak zgodnie z tym, kim był w tamtej chwili. Nazwał go zgodnie z tym, kim miał się stać. Gedeon widział własny strach, ale Bóg widział odwagę, która miała narodzić się z posłuszeństwa. Gedeon oceniał siebie na podstawie pochodzenia, pozycji i możliwości. Bóg patrzył na niego przez pryzmat swojego powołania. W 6 rozdziale, w 15 wersecie czytamy, co Gedeon powiedział. Jakże wybawię Izraela? Oto mój ród jest najbiedniejszy w Manasesie, a ja jestem najmłodszy w domu mojego ojca. Przedstawił Bogu powody, dla których nie nadawał się do tego zadania. My też tak potrafimy Bogu przedstawić wiele argumentów, kiedy od nas czegoś chce, a my nie chcielibyśmy bardzo się w to angażować. Bóg nie próbował jednak przekonywać go, że jest silniejszy niż mu się wydaje. Nie powiedział: Gedeonie, musisz uwierzyć w siebie. Dzisiaj bardzo popularny tekst, który tak naprawdę więcej szkodzi niż pomaga. Ale Bóg odpowiedział mu i o tym czytamy w 16 wersecie tego rozdziału. Ponieważ ja będę z tobą. To jest Boża odpowiedź na ludzką słabość. naszą największą siłą nie jest naturalna odwaga, doświadczenia ani pozycja. Najważniejsze jest to, że Bóg jest z nami i że jest blisko, a my, że jesteśmy gotowi Mu zaufać. Życie wiary nie rozpoczyna się od przekonania poradzę sobie. Rozpoczyna się od wyznania: Panie, sam sobie nie poradzę, ale pójdę, ponieważ Ty jesteś ze mną. Więc zanim Gedeon stanął przed armią Midianitów, Bóg wyznaczył mu inną bitwę, nie mniej ważną. Nie rozpoczęła się ona na polu walki, lecz w jego własnym domu. Kiedy myślimy o Gedeonie, to przypominamy sobie zazwyczaj 300 wojowników, pochodnie, gliniane dzbany i trąby. Istnieje jednak wcześniejsze wydarzenie, bez którego nie byłoby późniejszego zwycięstwa. I z doświadczenia wiem, że rzadko chrześcijanie zwracają na to uwagę. Bóg powiedział do Gedeona, czytamy o tym w 25 wersecie 6 rozdziału Księgi Sędziów. Zburz ołtarz Baala, który należy do twojego ojca, i zetnij stojącą przy nim Aszerę, następnie zbuduj ołtarz Panu swemu Bogu. Pierwszym zadaniem Gedeona nie było zebranie armii. Zanim stanął przeciwko Midianitom, musiał rozprawić się z bałwochwalstwem we własnym otoczeniu. Nie można zwyciężać w zewnętrznych bitwach, jeśli wewnątrz nas są nietknięte ołtarze, na których stoją obcy bogowie. Izraelici prosili Boga o uwolnienie od Midianitów, lecz ich najgłębszym problemem nie byli sami Midianici. Ucisk był skutkiem wcześniejszego odejścia od Boga. Izrael chciał, aby Bóg zmienił ich okoliczności, a Bóg chciał najpierw zmienić serce tego narodu. My też często chcemy, aby Bóg zmienił okoliczności, ale one się nie zmienią, dopóki my nie zmienimy postawy, dopóki my nie zajmiemy się sercem. Tak. Podobnie jest w naszym życiu. Często modlimy się: Panie, zmień tę sytuację, usuń problem, zabierz przeciwnika, daj mi zwycięstwo. Ale Bóg może jednak odpowiedzieć: najpierw chcę pokazać Ci ołtarz stojący w Twoim sercu, a na tym ołtarzu są niewłaściwe rzeczy. Zanim rozprawi się z naszymi Midianitami, może chcieć rozprawić się z naszym Baalem. C.S. Lewis napisał: Bóg nie może nam dać pokoju i szczęścia niezależnie od siebie, ponieważ czegoś takiego po prostu nie ma. Czyli rozprawienie się z naszym Baalem to powrót do jedynego prawdziwego źródła pokoju i bezpieczeństwa. Tylko w Bogu. Dzisiaj bożki rzadko mają postać figur wykonanych z drewna lub kamienia. Bożkiem może stać się wszystko. Wszystko, od czego uzależniamy swoje poczucie wartości, bezpieczeństwa i szczęścia. Może nim być pieniądz, opinia ludzka, sukces, wygoda, potrzeba kontrolowania wszystkiego, a nawet rodzina, jeśli jej aprobata staje się ważniejsza niż posłuszeństwo Bogu. A to, co najczęściej pozbawia nas zwycięstwa w życiu chrześcijańskim, to też uwikłanie się w niewłaściwe relacje. Bo czym tak naprawdę jest bałwochwalstwo? To nic innego jak niezdrowa, niewłaściwa relacja. Może ona dotyczyć sfery biznesowej, emocjonalnej czy seksualnej. Musimy jednak pamiętać, że relacje to nie tylko więzi z ludźmi. To także nasz stosunek do przedmiotów, miejsc, rozrywek, nawyków, a nawet jedzenia. Czy jedzenie może stać się bożkiem? Jak najbardziej. Czasami słyszę, jak ktoś mówi: po prostu uwielbiam jeść. Aż mnie korci, żeby powiedzieć: a ja Boga. A ja uwielbiam Boga. Może ta osoba nie mieć nic złego na myśli, ale bywa i tak, że jedzenie stało się obiektem kultu. Czci je, uwielbia. I wcale ta osoba nie musi być otyła, bo nie o wagę tu chodzi, ale o serce, czyli to, co przejęło nad nim kontrolę. Dla kogoś innego bożkiem może być samochód. Zaledwie tydzień temu przechodziłem obok auta pewnego mężczyzny. Widziałem, jak niemal na kolanach, wręcz z religijnym namaszczeniem, polerował felgi. Samochód faktycznie lśnił, robił wrażenie. Ale spojrzałem przy okazji na inne samochody, które stały obok, już tak nie lśniły. Ale ile ludzi poświęca więcej czasu i uwagi swojemu autu niż własnemu zbawieniu, zdrowiu czy rodzinie? Dzieci nie mogą się doczekać tej chwili spędzonej z rodzicem, a ten wolne chwile woli spędzać w garażu. To smutna rzeczywistość, gdy rzeczy zajmują miejsce należne Bogu i bliskim. Bożkiem może stać się również święty spokój. Człowiek wtedy jest gotowy służyć Bogu tylko do momentu, w którym nie narusza to jego komfortu. Mówi coś takiego: pójdę za Jezusem, ale tylko tak daleko, aby niczego nie stracić. Będę posłuszny, dopóki nie spotkam się z krytyką. Będę służył, jeśli nie będzie mnie to zbytnio kosztowało. I w takim przypadku bezpieczeństwo przestaje być błogosławieństwem. Czym się staje? Panem. Bezpieczeństwo staje się bożkiem. A Boga nie da się naśladować z zachowaniem pełnej kontroli. Jezus nie zaprasza nas do wygodnego życia, abyśmy Go obserwowali. Nie, Pan Jezus mówi wprost: pójdź za mną. To wezwanie oznacza, że czasami będziemy musieli zrobić coś, czego się boimy. Czasami będziemy musieli zrezygnować z własnej racji, czasami przeciwstawić się opinii, czasami przeciwstawić się presji otoczenia. Czasami trzeba będzie powiedzieć prawdę, ale też oddać Bogu coś, co stało się dla nas ważne. Amerykański pisarz napisał kiedyś takie zdanie: odwaga to nie brak strachu, lecz przekonanie, że coś innego jest ważniejsze niż strach. W życiu chrześcijan ważniejszą rzeczą jest głos Boga i Jego wola. Co w swoim życiu jest ważniejsze? Strach? Czy to, co Bóg od Ciebie oczekuje? Strach czy realizowanie woli Bożej? Ołtarz, który Gedeon miał zburzyć, należał do jego ojca i był ważny dla całej społeczności. Więc tutaj posłuszeństwo Bogu oznaczało konflikt z rodziną, sąsiadami i mieszkańcami miasta. Gedeon ryzykował utratę dobrej opinii, odrzucenie, a może nawet śmierć. Czytamy, że wykonał Boże polecenie, zrobił to nocą, ponieważ się bał. Ale jest to bardzo ważny szczegół. Kiedy będziecie czytać, zwróćcie na to uwagę. Gedeon nie przestał się bać. Nie stał się nagle człowiekiem, który nie odczuwał żadnego lęku. Zrobił jednak to, czego żądał Bóg. Posłuszeństwo Bogu stało się ważniejsze niż lęk. Ale zrobił to nocą. Tak, zrobił to nocą. Ale Bóg nie odrzucił Gedeona za to, że poszedł nocą. Bóg przyjął jego posłuszeństwo, nawet jeśli trzęsły mu się ręce. Bóg nie wymaga od ciebie braku emocji. Wymaga twoich nóg, stawiających krok, nawet jeśli drżą. Bo? Bo odwaga nie zawsze oznacza brak strachu. Często oznacza posłuszeństwo mimo strachu. Gedeon stał się odważny nie dlatego, że nagle poczuł w sobie wielką siłę, wielką moc i uwierzył w siebie. Ale uznał, że Boży głos jest ważniejszy niż jego lęk. Że posłuszeństwo Bogu jest ważniejsze, jak ja się czuję. Jego pierwszy akt odwagi nie dokonał się na polu bitwy, ale przy ołtarzu Baala. Zanim rozbił armię Midianitów, musiał rozbić bożka. Zanim stanął przeciwko tysiącom wrogów, stanął przeciwko temu, co od dawna było akceptowane w jego własnym domu. Musimy o tym pamiętać, że publiczne zwycięstwa często rodzą się z prywatnego posłuszeństwa. Bóg nie powiedział Gedeonowi jedynie, aby zburzył ołtarz Baala. Polecił mu również zbudować w tym miejscu ołtarz dla Pana Boga. Bo my już wiemy, znamy to również z historii Pana Jezusa. Samo usunięcie bożka nie kończy przemiany. Puste miejsce musi zostać oddane Bogu. Jeśli człowiek z czegoś rezygnuje, ale nie buduje głębszej relacji z Bogiem, to po pewnym czasie może to miejsce zastąpić jakiś inny bożek. Nie wystarczy przestać żyć dla opinii ludzi. Trzeba nauczyć się żyć dla chwały Bożej. Nie wystarczy powiedzieć, że pieniądze nie będą już mną rządziły. Trzeba uznać, że wszystko, co posiadamy, należy do Boga. I nie wystarczy zrezygnować z potrzeby kontrolowania wszystkiego. Trzeba nauczyć się ufać Bogu. Więc zburzenie starego ołtarza oznacza powiedzenie nie temu, co zajęło miejsce Bogu. Ale zbudowanie nowego oznacza powiedzenie Bogu tak. Iluż chrześcijan mówi tylko nie, bo to ich uwiera, bo to im ciąży. Ale trzeba jeszcze powiedzieć Bogu tak. Dlatego warto zadać sobie pytanie, co znajduje się dziś na ołtarzu mojego życia? Co najbardziej wpływa na moje decyzje? Czego utraty boję się najbardziej niż utraty bliskości z Bogiem? Czy istnieje obszar, wobec którego mówię, Panie, możesz dotknąć wszystkiego, ale nie tego. Tego nie ruszaj. Być może właśnie tam znajduje się ołtarz Baala. Pamiętajmy, bożki obiecują bezpieczeństwo, ale prowadzą do niewoli. Obiecują kontrolę, ale zaczynają z czasem kontrolować nas. Obiecują zaspokojenie, ale pozostawiają jeszcze większy głód. Bóg może natomiast poprowadzić nas drogą, która na początku wydaje się ryzykowna, ale ostatecznie prowadzi do wolności. Ale idziemy dalej. Dopiero po zburzeniu ołtarza Baala czytamy, że duch Pana ogarnął Gedeona. Człowiek, który wcześniej ukrywał się w tłoczni, teraz zadał w trąbę i zaczął gromadzić ludzi wokół siebie do walki. Midianici nie stali się słabsi. A ciekawe jest też to, że Gedeon nie miał wielkiego doświadczenia wojskowego. Zmieniło się jednak coś zasadniczo. Uznał panowanie Boga nad swoim życiem. Najpierw zburzył to, co rywalizowało z Bogiem. Dopiero potem był gotowy wystąpić przeciwko temu, co zniewalało cały naród. Jest tu dla nas ogromna lekcja. Prawdziwa odwaga rodzi się wtedy, gdy Bóg zajmuje w naszym życiu należne miejsce. Kiedy ołtarz opinii ludzi zostaje zburzony, człowiek wtedy może mówić prawdę. Kiedy przestaje czcić własną wygodę, swój komfort, staje się gotowy do służby. Ja wiem, wielu ludzi, a spotkałem takie historie, modlą się, Panie, chcę robić to. Panie, poślij mnie tam. Ale oni nie są gotowi, bo chcieliby to robić, ale nie ponosić żadnych konsekwencji. Chcieliby to robić, ale się nie bać. Chcieliby to robić, ale żeby było wygodnie i nie naruszało to ich poczucia bezpieczeństwa. Później Gedeon stanął przeciwko ogromnej armii, mając zaledwie 300 ludzi. Dowiadujemy się. Bóg celowo zmniejszył jego wojsko, aby Izrael nie mógł powiedzieć, czego? Tak, to myśmy swoją siłą, swoją dzielnością, swoją odwagą, tak, to my wybawiliśmy ten kraj. Gedeon zwyciężył nie dlatego, że miał wszystko pod kontrolą. Zwyciężył, ponieważ zaufał temu, który naprawdę ma wszystko pod kontrolą. Właśnie dlatego życie z Bogiem nie musi być nudne. Staje się nudne wtedy, gdy stoimy w tłoczni, próbujemy wszystko kontrolować i unikamy każdego wezwania, które wymaga odwagi. No to wtedy, cóż, niczego nie przeżyjesz, będziesz nudzącym się chrześcijaninem. Kiedy jednak zaczynamy naśladować Jezusa, odpowiadać na Jego głos i podejmować kroki posłuszeństwa, to życie staje się drogą wiary. A nie zawsze będzie łatwe, ale wiecie co? Będzie prawdziwe, będzie cudowne. Nie zawsze będzie bezpieczne według ludzkich kryteriów, ale będziemy bezpieczni w Bogu i będziemy mogli przeżywać Jego obecność każdego dnia. Drodzy, być może ktoś z nas dzisiaj rozpoznaje się w tej historii. Nie odszedłeś od Boga, ale od dawna nie zrobiłaś zdecydowanego kroku naprzód. Znasz pieśni, kazania i biblijne historie, lecz gdzieś po drodze zniknął ogień. Być może problemem nie jest brak kolejnego kazania ani konferencji, ale to, że zachowujemy wobec Boga bezpieczny dystans. Pozwalamy, aby inni zbliżali się do ognia, inni podejmowali ryzyko, i odpowiadali na Boże wezwanie, a sami pozostajemy w tej tłoczni, gdzieś ukryci, gdzieś schowani, próbując przetrwać kolejny okres w naszym życiu. A Bóg właśnie przychodzi do takiego człowieka i mówi: Pan jest z tobą, mężny wojowniku, mężna wojowniczko. Bóg nie powołał nas jedynie do przetrwania. Zaprasza nas, abyśmy poznali Go osobiście, słuchali Jego głosu i podjęli przygodę wiary, której scenariusza nie napiszemy my sami. Historia Gedeona pokazuje nam, że zanim człowiek wyjdzie na pole bitwy, musi najpierw pozwolić Bogu dotknąć ołtarzy, które znajdują się w jego sercu. Czasami człowiek nie jest gotowy, aby cokolwiek zrobić. Zrobić dla innych, zrobić dla Kościoła, zrobić dla ludzi w świecie. I dlatego mijają nawet lata, kiedy się modli: Panie, użyj mnie. Pan Bóg chciałby go użyć, ale on wciąż nie chce uporządkować swojego życia. Dlatego najważniejsze pytanie nie brzmi tylko, z jakimi Midianitami dzisiaj walczę. Trzeba również zapytać, jaki ołtarz powinien zostać zburzony. Co w moim życiu stało się ważniejsze niż posłuszeństwo Bogu? Co daje mi fałszywe poczucie bezpieczeństwa? Jaka relacja wymaga uporządkowania? Z jakiego układu nie chcę zrezygnować? Jaka rzecz, przyjemność lub rozrywka zaczęła mną rządzić? I czego bronię, chociaż Bóg mówi: oddaj mi to. Co zatrzymuje mnie w tłoczni? Czemu się ukrywam? Być może dla kogoś pierwszym krokiem będzie zakończenie niewłaściwej relacji. Może przyznanie się do grzechu, uporządkowanie finansów lub coś jeszcze innego. Nie prośmy Boga jedynie o zmianę zewnętrznych okoliczności, co często oczywiście ma miejsce. Panie Boże, jakże jest to ciężka praca. Panie Boże, jakże mam strasznych sąsiadów. Panie Boże. Ale najpierw może pozwólmy Bogu zmienić nasze serca. Nie prośmy tylko o odwagę. Zgódźmy się zburzyć to, co tą odwagę odbiera. Tak, czasami modlimy się o odwagę. Boże, daj mi odwagę, aby zrobić to i pójść tam. Ale może warto się zastanowić, co cię powstrzymuje. Co odbiera ci odwagę? Boga nie da się oswoić. Nie jest bezpiecznym dodatkiem do naszego uporządkowanego życia. Jest świętym, dobrym królem, który mówi: pójdź za mną. I nie zawsze wyjaśni nam całą drogę, nie zawsze usunie każde ryzyko. Nie obieca, że posłuszeństwo niczego nas nie będzie kosztować. Obiecuje jednak coś znacznie większego. Ja będę z tobą. To wystarczyło Gedeonowi, aby opuścić tłocznie, zburzyć ołtarz Baala. Tak, podkreślę tu i przypomnę. Poszedł nocą, ale jednak poszedł. Poszedł coś zrobić. Więc to nam pokazuje, że możesz czasami się bać czegoś. Może czasami z drżeniem nóg. Czasami możesz kogoś poprosić, żeby ci w tym towarzyszył. Ale najpierw zrób porządek w swoim sercu. I kiedy zburzył ołtarz Baala, stanął przeciwko armii, której wcześniej się obawiał, przed którą się właśnie chował. A potem, zobaczcie, a potem to on stanął przeciwko niej. I to wystarczy również nam. Jeżeli idziesz za Jezusem i odpowiedziałeś na Jego wezwanie: pójdź za mną, możesz zaufać, że ten, jak Biblia mówi, który rozpoczął w tobie dobre dzieło, będzie je prowadził aż do końca. Postaw kolejny krok, nawet jeżeli twoje nogi jeszcze drżą. Bóg jest z tobą. Amen.